Serdecznie witam Kościele na najbardziej ekscytującym czasie w niedzielę, to znaczy naszym spotkanie. To jest jedno wielkie, ekstatyczne spotkanie, w którym uwielbiamy Boga. Jesteśmy już tak zachęceni, że widzę teraz, że patrząc na wasze twarze, wierzę, że będziecie przyjmować i że jesteście w tej chwili ze mną. Będziemy razem rozważać Słowo Boże. Ty, którzy są gośćmi, mogę powiedzieć, że jesteśmy w cyklu w tym Kościele, bo rozpocząłem cykl Myślenie według Słowa Bożego i jesteśmy na pewnym etapie przechodzenia z miejsca na miejsce, ale gdzieś tam chcę przedstawić pewne rzeczy. O co nam chodzi w tym myśleniu według Słowa Bożego? To jest Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, 51 werset, który mówi: okazał moc swoim ramieniem i rozproszył pysznych w myślach ich serc. Opieramy to na tym wersecie. To jest tak naprawdę objawienie Marii, która wypowiedziała to w pierwszym rozdziale Łukasza. Okazał moc swoim ramieniem. Kto okazał moc swoim ramieniem? O kim mowa? Jezus. I mówimy teraz, i co zrobił ten Jezus? Rozproszył pysznych w myślach ich serc. Rozmawialiśmy o tym, że to jest służba Jezusa też na ziemi. On rozpraszał pysznych, ich myśli, które były zupełnie w kontrze do Słowa Bożego. One były zupełnie inaczej zaprogramowane i miały kłopot, trudność w przyjmowaniu tego, co Bóg ma dla nich. Dlatego mówiliśmy o tym, że potrzebujemy być uczniami. Potrzebujemy zbudować obraz Boga w naszych sercach. Przeczytam tutaj z 1 Koryntian 15 rozdziału: a jak nosiliśmy obraz ziemskiego, tak będziemy nosić obraz niebieskiego. Potrzebujemy nosić obraz Boży, niebieskiego Ojca w sobie, ponieważ inaczej nosimy inny obraz. W 2 Koryntian 3 rozdziale czytamy: lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę za sprawą Ducha Pana. Więc jest dla nas nadzieja. Jesteśmy przemieniani w tej chwili w ten sam obraz Boży za sprawą Ducha Pana i chcemy mieć ten obraz, tę obietnicę, to zwycięstwo, to wszystko, co Jezus dla nas uczynił. Potrzebujemy czynić coś w tym momencie. To znaczy być uczniami. O tym mówiłem na ostatnich spotkaniach, i że uczniostwo wymaga oddzielenia. Słowo Boże mówi: zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu. Potrzebujemy chodzić w tym pokarmie, żeby tak naprawdę być na tej samej drodze, być jedno z Chrystusem. Mówimy często, my jesteśmy jedno z Chrystusem. Tak, jesteśmy, kiedy się z Nim zgadzamy. Wtedy jest jedność. Jak możemy gdziekolwiek pójść razem, jakąkolwiek podróż odbyć, jeżeli nasze myśli i Boże myśli to są dwie różne drogi. A Jezus powiedział, że On jest drogą, tak? On jest prawdą i życiem. On jest tym, który przyszedł, aby wszystko, co się wynosi ponad Boga, obniżył. Wszelkie góry zostały obniżone, doliny wypełnione, a ścieżki wyprostowane. On chce, abyśmy chodzili właśnie w Jego ścieżkami, żebyśmy chodzili razem z Nim, z Jego myślą, z Jego poglądem, z Jego sercem. I ostatnim razem mówiłem o tym, co to znaczy być oddzielony dla Słowa Bożego. My jesteśmy oddzieleni. Nie mogę tego wszystkiego powtórzyć, ale jesteśmy strzeżeni przez Słowo Boże. Jesteśmy też oddzieleni od śmierci do życia. Czyli Słowo Boże jest życiem dla naszego ciała, dla naszego umysłu, dla naszego serca i wszystko, co inne, przynosi nam śmierć. Potrzebujemy się oddzielać. A dzisiaj chciałbym kontynuować ten cykl. I oddzieleni dla Jego woli jesteśmy również. I to jest nasze myślenie. Cokolwiek mówię o myśleniu, nie mówię o naszym umyśle. Nie mówię to, co tam nasze szare komórki wykonują i te wszystkie fałdy mózgowe gdzieś mają na to wpływ i jakieś przeskoki elektryczne, które mówią, O, jest pomysł. O, jest zrozumienie. Mówię o myślach serca. Bo jak myślisz w swoim sercu, takim jesteś, mówi Słowo Boże w Księdze Przysłów w 23 rozdziale. A zatem są myśli, które są jakby ukryte czasami dla innych. Mówimy dobrze, ale w sercu myślimy coś innego. Okay? O to właśnie nam chodzi. Czyli dobrze wyglądamy, tak jak faryzeusze dobrze wyglądali. Oni nawet mówili coś dobrze czasami. Ale ich myśli serca, Jezus powiedział, dlaczego myślicie źle w swoich sercach? On znał myśli serca i wiedział, że cokolwiek powie i robi, to oni mają coś w kontrze. Stąd my potrzebujemy też rozprawiać się z myślami serca, żebyśmy nie wyglądali dobrze na zewnątrz. Potrzebujemy konfrontować swoje myśli serca ze Słowem Bożym. Potrzebujemy nieustannie kontrować to, co się nie zgadza ze Słowem Bożym. Na początek chciałbym otworzyć Ewangelię Mateusza, 16 rozdział od 23 wersetu. Będzie wyświetlane, więc to nam pomoże. Lecz on odwrócił się i powiedział do Piotra: odejdź ode mnie, szatanie, jesteś dla mnie zgorszeniem, bo nie pojmujesz tego, co Boże, ale to, co ludzkie. Jest tu słowo pojmujesz. Piotr wcześniej wypowiedział objawienie o tym, kim jest Jezus, że jest Mesjaszem Bożym, że jest tym pomazańcem, że jest tym jedynym. A później wypowiada Jezus do niego, bo nie pojmujesz tego, co Boże, ale to, co ludzkie. Kiedy mówimy o tym pojmujesz, to jest takie greckie słowo phroneo i oznacza posiadać rozumienie, myśleć, i to jest najlepsze, kierować czyjąś uwagę na coś. Czyli nie kierujesz swojej uwagi na tego, co Boże, ale na to, co ludzkie. Nie kierujesz swojej uwagi na to, co Boże, ale na to, co ludzkie. Zabiegać o czyjeś zainteresowanie. Czyli nie zabiegasz o zainteresowanie tego, co Boże, ale to, co ludzkie. Czyli możemy być w miejscu, w którym znowu jest jakieś rozchwianie. Ale wtedy mówi dalej Jezus, wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je. To jest mocne słowo, ale ono właśnie pokazuje, że możemy pojmować więcej tego, co ludzkie, niż to, co Boże, i wtedy nie możemy pójść za Nim nawet. Nie możemy być Jego uczniami. Są słowa, które mówią, że musimy mieć w nienawiści swoje życie. A zatem pojmowanie tylko tego, co ludzkie, nie zaprowadzi nas do miejsc, w których Bóg chce, abyśmy byli. Pojmowanie nawet dobrze brzmiących zdań i naukowych teorii nie zaprowadzi nas do miejsc, w których Bóg chce, żebyśmy byli. I musimy się wyprzeć samego siebie. Dlaczego się mamy wyprzeć? Ponieważ nie pojmujemy tego, co Boże, ale co ludzkie. I to, co ludzkie, potrzebujemy wypchnąć z siebie. Zostawić na bok, oddzielić to. Wziąć swój krzyż. Bierzesz wolę dla swojego życia. Bożą wolę dla swojego życia. I idziesz za Jezusem, stajesz się Jego uczniem. Właśnie w takiej kolejności. Musisz najpierw coś wykopać ze swojego życia, żeby ten Jezus mógł pracować w nas. Żeby to uczniostwo było skuteczne. I myślę, że potrzebujemy, aby nasza wola była Bożą wolą w naszym życiu. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 30 werset mówi: ja sam od siebie nie mogę nic czynić. Jak słyszę, tak sądzę, a mój sąd jest sprawiedliwy, bo nie szukam swojej woli, ale woli tego, który mnie posłał. To jest fragment o Jezusie, ale wierzę, że to jest też coś, co potrzebujemy mieć w swoim życiu, objawiać Ojca, Jego wolę. I wtedy, kiedy tak naprawdę całe słowo, całe pismo to jest Jego wolą, więc jeżeli się Nim posługujemy, posługujemy się Jego wolą. I chcemy, aby ta wola nie była dla nas, nam służyła tylko, ale chcemy, żeby ta wola była o wiele miała szerszy wymiar. Często jesteśmy skupieni na różnych obietnicach i Bożych błogosławieństwach, choćby nawet weźmie uzdrowienie i jesteśmy nimi najczęściej zainteresowani wtedy, kiedy jesteśmy chorzy i mówimy, ja chcę te obietnice dla siebie, niech one działają dla mnie. Ale przecież Bóg ma większy wymiar, On chce, żebyś ty wyszedł poza siebie i zaczął kłaść ręce na chorych i żeby przyjmowali uzdrowienie. Żebyś był zachętą w kwestii uzdrowienia i Bożych obietnic, a nie tylko sam trzymał to dla siebie. Jezus objawiał Ojca i mówił, że On i Ojciec jest jedno jesteśmy, a my mamy Ducha Chrystusa. Mamy Ducha Chrystusa. W Rzymian 8:9 czytamy, lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż duch mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. Jeśli mamy Ducha Chrystusa, to potrzebujemy objawiać tego Ducha i to nie jest nasz Duch, to jest Duch Chrystusa, to jest Jego wola. I wtedy jesteśmy jedno z Chrystusem, ponieważ wszystko to, co On zawarł w nas, chcemy objawiać. Zgadzamy się z tym, wiemy, co On mówi, wiemy my, kim jesteśmy i to objawiamy. Ale jak rozpoznał Jezus to, co jest wolą Ojca dla Niego? I o tym czytamy w Łukasza, dla przypomnienia. Dobrze jest w Kościele słuchać Słowo Boże, które jest nawet znane. Zawsze jest ono pełne nowego objawienia. Nowego. To jest wspaniałe. Przyszedł też do Nazaretu, gdzie się wychował, mowa o Jezusie. Według swego zwyczaju wszedł w dzień szabatu do synagogi i wstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza. Gdy otworzył księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił Ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym głosił miłościwy rok Pana. Co otworzył? Proroka Izajasza. I odnalazł tam coś dla siebie. Coś, co zaczęło w nim żyć i zaczęło to być życiem dla innych. Ale też mamy inną wolę, która może wcale nie jest taka sympatyczna, jak się o niej czyta w Marka 9 rozdziale, 12 wersecie. A jak jest napisane o Synu Człowieczym, że musi wiele cierpieć i za nic być poczytany. To też jest wolą Bożą dla Jezusa. Jezus mógł pełnić swoją wolę, prawda? Mógł powiedzieć, to co jest napisane o Synu Człowieczym wcale nie jest fajne, nie podoba mi się. Ma cierpieć, ma być za nic poczytanym, może założę rodzinę, i może zrobię to tak, jak wszyscy robią. Niech się spełni moja wola. Będę nadal dobrym nauczycielem, ale wcale nie chcę tego zrobić. Wola Boża nie jest wcale wygodna, ale jest dobra. Więc z Chrystusem, kiedy jesteśmy jedno, zgadzamy się z wolą Ojca. To jest wspaniałe. Czy znasz wolę Jezusa, która jest wolą Ojca? I to jest uczniostwo. Potrzebujemy znać, jaka jest wola dla ciebie. Każdy werset tego słowa, jeżeli będzie tylko traktowana jako historyczna księga, nie będzie mówić do nas. Ona jest napisana dla każdego z nas. My ją traktujemy osobiście i zachęcam do tego, żeby traktować ją jak list do ciebie. Każdy najdziwniejszy fragment może przemówić i zrobić użytek po to, żeby zrobić miejsce Bożej woli i żeby zadziały się, i żeby ożywić te miejsca, które są martwe. Chcemy mówić to, co mówi Słowo Boże i to dokonuje wtedy zmiany. Dzisiaj wypowiedzieliśmy dużo Słowa Bożego i właściwie wychodząc stąd powinniśmy wychodzić z takimi brzuchami. Napełnieni, nasyceni, obżarci Słowem Bożym. Że jak ktoś jeszcze będzie chciał ci pobłogosławić Słowem Bożym, powinniście powiedzieć, chwila, już nie mogę więcej. Wola Boża to twój nowy pokarm. Jezus o tym mówił. W Jana w 4 rozdziale, 34 wersecie. Jezus im powiedział, moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Skąd się wzięła wola Boża dla Jezusa? Z Pism, ze Słowa Bożego. Jezus osobiście bardzo traktował Pismo. Na Słowie Bożym opiera się Jego relacja z Bogiem. I Pismo również mówi do ciebie, do każdego z nas. Ale nie tylko Pismo, bo gdybyśmy tylko czytali Pismo i tak szukali w nim, to byłoby mało, ale Duch Święty ożywia te zapisane literki, poskładane w wyrazy, brzmiące tak zrozumiale, żebyśmy je rozumieli. Duch Święty to ożywia i robi z tego kompilację objawienia, która wystarcza nam na dużo więcej. Czasami taki pstryknięcie Ducha Świętego to jak kilka terabajtów danych, które nie potrafimy wypowiedzieć wręcz w naszym życiu i ciągle je odkrywamy, wracamy do nich. Jest to ogromna ilość danych, informacji, ale też mocy, która nas ciągle ożywia każdego dnia i przypomina nam też, kim jesteśmy, jaka jest Boża wola dla naszego życia, zachęca nas, pociesza i naucza. I to wszystko w jednym pstryknięciu Ducha Świętego. Z jednego wersetu albo z trzech wyrazów. Jeżeli Jego pokarmem jest wypełniać Jego wolę i dokonać Jego dzieła, to myślę, że my potrzebujemy dokładnie w tym samym chodzić, szukać Jego woli. W Jana, Ewangelii Jana 6, rozdział 38, werset. Zstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Ono daje mu życie. Jezus się tym karmi i to takie może prymitywne, co powiem teraz, ale gdybyśmy, naszą wolą było głoszenie Ewangelii i gdybym ja tutaj stał i mówił, i bym patrzył i mówił tak samo jak Jezus, że to jest moim pokarmem, to chciałbym was zjeść. Chciałbym się nasycić po prostu tą chwilą, że tak powiem. Chciałbym, aby to, ponieważ to jest pokarmem, to mnie syci, to, że głoszę Ewangelię, że dzielę się słowem, że zachęcam. Czyli to jest interakcja bardzo taka związana z naszym pożywieniem. Siedzimy przed kawałkiem boczku. Niektórych oczy się zaświeciły na słowo boczek. Mamy podobne objawienie. I widzicie, że jest interakcja. Chcę to zjeść, chcę wykonać czynności, wziąć widelec, nóż i pokroić i to zjeść. Tak samo jest z Bożą wolą do naszego życia. Chcemy ją wypełniać, chcemy coś robić, chcemy działać. Ale też w Mateusza 7 rozdziale, 21 wersecie czytamy, nie każdy, kto mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia moją wolę mojego Ojca, który jest w niebie. To nie znaczy, że nie jesteśmy zbawieni, ale nie wejdziemy do tego, co Bóg ma dla nas. Jakże tam wejść, jeżeli nie znamy tej woli Bożej? Nie znamy, nie idziemy z tym, który mieszka w nas, nie zgadzamy się z Nim, albo nie znamy tego, co On ma do powiedzenia. Czy rozumiecie, co mówię? Czy mam powtórzyć to w przykładach czy w przypowieściach? Wierzę, że wola Boża to jest coś, co potrzeba przyjmować i uczyć się, przyjmować przez objawienie i Ducha Świętego. Ale ona pochodzi ze Słowa. Jak poznać wolę Ojca? No to i otrzymujemy to najczęściej z ulubionego fragmentu Rzymian 12:2. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Znacie ten fragment? Ileż razy on już był wypowiadany, podjąłem się wyzwania. Kiedy mówimy, że nie dostosowujcie się do tego świata, to znaczy, że mamy tendencję do tego, żeby się dostosowywać. Dlaczego? Bo jest to wygodne. To jest łatwe. Nie jest przykre, ponieważ dostosuję się do tego otoczenia, w którym jestem. Nie doświadczam żadnych prześladowań w związku z tym, bo robię to, co inni robią. Jeżeli tak myślą, to ja też tak myślę. Będziemy mówić dokładnie to samo. Jak mówimy to samo, co świat, to znaczy się zgadzamy, idziemy w tym samym kierunku, tą samą ścieżką. Ale kłopot jest w tym, że my mamy Ducha Chrystusa w sobie. I ten Duch jednak coś też mówi w kontrze i zaczyna nam być niewygodnie. Dlatego Paweł mówi, nie chodźcie dwoma ścieżkami jednocześnie. Nie dostosowujcie się do tego świata. Kiedy nie dostosowujemy się do tego, co mówią inni o nas, co jest akceptowane w danym społeczeństwie, co każą robić inni, to jest właśnie to, niedostosowywanie się. To, co jest akceptowalne, to, co mówią inni. Czyli potrzebujemy się oddzielić. I to, dlaczego mówię to w kontekście myślenia według Słowa Bożego? Bo to jest sposób myślenia naszego serca. Jeżeli jestem w jakimś miejscu i ono nie przypomina tak naprawdę serca Chrystusa, to nie próbuję się z nimi zaprzyjaźnić, ponieważ mam jakiś interes, ale raczej trzymam się od nich z daleka i mam włączone wszystkie lampki, jakie tylko są możliwe, żeby mieć na uwadze miejsce, którym jestem. Przemieńcie się. Jeżeli nie dostosowuję się do tego świata, to jednak okazuje się, że potrzebuję się przemienić. Dlaczego potrzebujemy się przemienić? Bo żeśmy się dostosowali już do tego świata na tyle wystarczająco, nawet będąc dzieckiem, dostosowujemy się do różnych systemów, że potrzebujemy się przemienić. Przemiana, wiecie, że przemiana każdego dnia dobija się do naszego serca. Pamiętacie, jak czytałem w Ewangelii, to jest Jana, 8 rozdziale, 37 wersecie, kiedy Jezus rozmawiał z faryzeuszami, w pewnym momencie w sumie ludźmi, którzy uwierzyli już nawet w Niego. A powiedział, że wy chcecie mnie zabić, ponieważ moje słowa nie znajdują w was miejsca. Albo to jest właśnie obraz często naszego życia. Musimy coś zabić. Jakąś myśl, jakiś pogląd, jakiś system musimy zabić, żeby to, co Boże w tym momencie weszło do naszego wnętrza. A Bóg nas chce zaprowadzić do miejsca zwycięstwa, obietnic, do tego, żeby to było żywe, prawdziwe, ale tam jest już na półkach wszystko. Ostatnio czytaliśmy o tym, że Bóg nas zaprowadził do miejsca Peryzytów, Hetytów, Kananejczyków. Tak zaprowadził Izraelczyków. Zaprowadzę was tam. I potrzebujemy wyrzucić tych wszystkich Hetytów, Peryzytów, Kananejczyków swojego wnętrza. Jest ich multum. I jeżeli oni tam ciągle tkwią, to nie ma życia, nie ma miejsca na życie. Będziemy musieli kogoś zabić. Może to Słowo Boże będzie musiało pójść do kosza, albo będziemy walczyć z Hetytami. I to jest jakby takie najważniejsze, że a przemiana dobija się każdego dnia do nas. Dlaczego się dobija? Bo mamy nowego ducha. To jest duch przemiany. On nie chce nas zostawić w miejscu, w którym jesteśmy. Dlatego takie chrześcijańskie życie bywa czasem trudne, ponieważ chcemy żyć w dwóch światach, w dwóch systemach myślowych. Chcemy pozostawić to, co nam wygodne w naszych sercach, a z drugiej strony żyć chrześcijańskim życiem i bawić się świetnie na bankiecie, na który nas zaprosił Bóg i zjadać to, co jest przeznaczone dla nas. Nie będę wchodził w jedzenie. Dlatego musimy pozwolić transformacji postępować, nie zatrzymywać ją. A co ją zatrzymuje? Kościele, co zatrzymuje transformację naszego życia, nasze myśli serca? Jak myślisz w swoim sercu? Nie tylko o sobie, ale ogólnie biorąc o tym, czy to naprawdę zadziała? Czy naprawdę Słowo Boże, które jest wypowiadane do naszego życia, ma siłę zmiany? Próbowałem raz, drugi i nie zadziałało. I co teraz? No gdzie działa, no. Wziąłem tabletkę, buch, kosz. Już zadziałało. Widzicie to? To jest system myślenia. On, jeżeli by działał w oparciu o to, co jest na tym świecie i jakoś tam nam zadziałało i pomogło, my w tym siedzimy natychmiast. Tam jest nasze serce. I serce, które próbujemy, nagle okazuje się, ona mówi, ty zwodzisz mnie, myśląc, że jak będziesz wypowiadać Boże Słowo o uzdrowieniu do swojego ciała i będziesz się sprzeciwiać tej chorobie, to zadziała. Zaraz dojdziemy do tego, dlaczego ono się nam też sprzeciwia. Jeśli zmienimy, odnowimy nasze myślenie, to przemiana nastąpi i nie będzie miała przeszkody. Żyjemy bardzo długo już na tym świecie. Wystarczająco. Właściwie wystarczy żyć jeden dzień i już myśli serca pojawią się według tego świata. Bo patrzysz i przyjmujesz, że tak świat wygląda. A to, co jest od Boga, jest światem Królestwa Bożego, jest tym duchowym wymiarem, którego się uczymy. Dlaczego potrzebujemy się uczyć tego, co jest od Boga? Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie. Potrzebujemy stąd przyjmować ten cały system Boży i potrzebujemy, aby to złe myślenie zeszło z drogi Jezusa, który nas uwolnił od złego tego świata. On nas wyciągnął z ciemności i przeniósł do światłości. Dlatego potrzebujemy, aby złe myślenie zeszło z drogi Jezusa. Jezus chce dokonać transformacji naszego życia, ale nasze myśli serca trzymają ciągle na ręcznym. Boją się. Boją się wejść tam. Często to obserwuję. Mówię do ludzi słowa życia wiecznego, ale ludzie cały czas mówią ale i trzymają na ręcznym. Boją się wejść na całego. Właśnie do tego zachęcam. Wejdźmy na maksa w to, co Bóg ma dla nas. Wierząc w to, że to jest Boże i On daje dobre rzeczy. Często traktujemy Boże Słowo i Ducha Świętego jak ślepi przewodnicy z Ewangelii Mateusza, że przecedzamy komara i połykamy wielbłąda. To znaczy przecedzamy Słowo Boże, wyszukując tych najlepszych kąsków, przesiewamy je, tak jak nam pasuje w danej sytuacji naszej życiowej, ale łykamy wszystko to, co mówi świat, jak pelikan, bo nim żyjemy. Jest to tendencja naturalna. Czyż tak nie jest? Czy to nie brzmi znajomo? Ponieważ jesteśmy w jakimś miejscu i ktoś ci mówi, szef czy jakiś inny ktoś, z kim masz jakiś biznes, interes, jakieś zależności, że tak jest i ty mówisz, no tak jest. To jest bardzo dla nas. Czyli odnowienie naszego umysłu to jest sposobu myślenia i rozsądzania też. To nie chodzi o tylko to, co mamy w głowie, ale to jest myślenie i umysł, którym mówi tu Paweł, to jest połączenie. To nie jest tylko mózg, ale to chodzi też o uczucia, nasze rozsądzanie, osądzanie, nasza wola w tym jest. To jest bardzo połączony system. Czyli musimy rozeznać, rozeznać, co jest Bożą wolą, to znaczy poznać i doświadczyć. Tu nie chodzi tylko rozeznać na zasadzie wszedłem, dowiedziałem się i teraz wiem. No wiem, bo mi powiedział pastor, bo powiedział mi jakiś inny nauczyciel albo z tego wersetu wiem. Ja doświadczyłem tego. Wypróbowałem to. I wiecie, kiedy tam jest napisane, że abyśmy rozeznali, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga, to brzmi fajnie. No, przyjmujemy to i ogólnie biorąc, czytaliśmy to wiele razy, ale kiedy zobaczymy, co znaczy dobra wola Boga, to jest tej dobrej natury, a nawet dobre słowo użyć, zbawienna. Ale posłuchajcie dalej, bo jest jeszcze ona przyjemna, czyli ona nam się podoba. Ale to nie koniec. Podoba nam się. Jeżeli jest doskonała, to znaczy, że nie ma żadnych braków. Jest doprowadzona do końca, jest ukończona. Teraz posłuchajcie, skupcie się na chwilę, ponieważ to jest klucz, do czego prowadzi nas Paweł tą myślą. Jeżeli mamy rozsądzać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą, on wskazuje na coś konkretnego, że coś jest zbawienne, podobające nam się i jest ukończone, to ja znam tylko taką jedną wolę Boga. To jest Chrystus. To jest ten, który dokonał już w nas tego i to jest w nas. On nie mówi, że to musisz poznać coś, co gdzieś tam krąży na jakiejś orbicie duchowej Boga. To jest w nas. I co więcej, jest w tym jeszcze coś, co potrzebujemy poznawać stopniowo. Tego się nie da złapać dobrej, przyjemnej, doskonałej woli Boga. Najpierw jest dobra. Przypomina to trochę randkę. Spotykasz się z kimś, kogo masz na oku i mówisz, dobre to jest. Będzie to jest to dobre dla mnie. Ale później mówisz, podoba mi się. To jest drugi etap. Podoba mi się. Spróbowałem, ponieważ byłem z nią, siedziałem, rozmawiałem z nim też. I później podoba mi się to. I na końcu mówisz, to jest doskonała osoba. To jest właśnie to. Nie dochodzisz do tej doskonałości, nie mając dwóch poprzednich etapów, że coś jest dobre i coś jest przyjemne. Skosztuj, zobacz, jak dobry jest Pan. Musisz najpierw Go skosztować, wypróbować, zobaczyć, że to, co On mówi, to jest zbawienne dla nas. To nie jest tylko dobre jak lód czy cukierek. To jest zbawienne. I to mi się zaczyna podobać, ponieważ to mnie zbawia. Wyciąga mnie z wszystkich trudności. Jaka jest Boża wola? Czy ona ściąga na nas jakieś zło? Ależ można się tym ekscytować, ponieważ właśnie taki jest nasz Bóg. On mówi, ja ci nie dam po prostu, ja jestem dobry. I wielu z nas zatrzymuje się na etapie, Bóg jest dobry. Ale wiecie co? My potrzebujemy zrobić krok dalej. Powiedzieć, to mi się podoba. I wtedy zaczynasz się ekscytować. Każdym spotkaniem z Bogiem mówisz, Panie, to jest tak dobre, że ja tego chcę. Ja chcę to spróbować. Jeszcze to, jeszcze tamto. Jeszcze chcę zobaczyć, jakie jest Twoje serce wobec relacji, zepsutych rzeczy, które mam w mieszkaniu. Wszystkiego, co tylko się da. I to mi się podoba, bo wiem, że Ty masz dobre rzeczy dla mnie. Czyli powinniśmy codziennie być w ekstatycznym stanie. Chodzić i po prostu włosy na sztorc, kiedy pomyślimy, co Bóg ma dla nas. A to jest ukończone dzieło. Tam nie trzeba tego rozwijać. Tam nie trzeba dopisywać pieśni pochwalnych. Tam nie trzeba zrobić rzeczy, które by dołożyły splendoru i wartości tego, co Bóg zrobił, co Jezus uczynił dla naszego życia. Paweł mówi, żebyś musisz zmienić swoje myślenie i spojrzeć na dzieło Jezusa, bo ono już się dokonało. Ono jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga dla ciebie. Nie potrzebujesz niczego więcej, tylko właśnie Jego. Potrzebujesz przemieniać się, transformować, to znaczy przyjmować to, co już masz w duchu, to się już dokonało. Jeśli odnowimy się w dziele krzyża, w tym zbawczym dziele krzyża, to będziemy przemienieni w Chrystusa. Ten obraz Chrystusa będzie naprawdę widoczny. Myślę sobie czasami, że głosimy Ewangelię i znamy ją w jakimś zakresie, ale nie ekscytujemy się nią tak samo. Jak na przykład popadamy w smutek i przygnębienie, kiedy słuchamy negatywnych wiadomości jakichś. Kiedy dowiadujemy się o czymś negatywnym w naszym życiu, coś, co nas właśnie spotkało i mamy taką minę straszną, ale kiedy słuchamy dobrej wiadomości Jezusa Chrystusie, to mówimy, no wiem, halleluja. Czyli co jest życiem? W takiej sytuacji, w tym przykładzie, który podałem, negatywna informacja, ona nas dobiła, ona była bardziej żywa dla naszego ciała, w tym znaczeniu takim, bym powiedział, w cudzysłów wziętym, niż dobra wiadomość o Chrystusie, która wyraża dobrą, przyjemną i doskonałą wolę Boga. Bóg mówi, abyśmy dostosowali się do naszego nowego życia, nowego stworzenia, nowego ducha, w którym jest wszystko. Abyśmy zwrócili uwagę na to zbawienie, które jest w nas. Aby na dzieło Jezusa, aby zaświecił nam Chrystus w naszym życiu. Przyszła mi wtedy na myśl, nie wiem, czy wy tak mieliście, ale kiedy na nowo się rodzimy, kiedy przyjmujemy Jezusa jako Pana Zbawiciela, kiedy jesteśmy w tym momencie zbawiani, przychodzi takie życie do naszego wnętrza. Jesteśmy bardzo podekscytowani. Zaczynamy wszystkim o tym opowiadać. Mieliście tak? Czy tylko ja miałem, że zacząłem mówić i opowiadać, wiesz, ja poznałem Jezusa, On mnie zbawił i chciałbyś go, i zacząłem wszystkim mówić. Ale zobaczyłem, że im dalej w las, tym było gorzej. To znaczy, że ta ekstatyczność, to podekscytowanie się było coraz mniejsze, zmniejszało się aż do tego stopnia, że poczułem frustrację, że coś jest nie tak, że to, kogo mam w sobie, to życie, coś straciłem. Ale tak było, ponieważ chodziliśmy w tej pierwszej miłości, kochani. Kiedy rozpoznaliśmy, co jest dobrą, to jest dobra nowina dla nas. I to było, podobało nam się to, tak? Podobało nam się, że nie idziemy do piekła. Spodobało nam się też to, że wiele rzeczy się zmieniło w naszym życiu. Dolegliwości, choroby niektóre odeszły w tym momencie. Widzieliśmy, że to jest doskonałe. To musi być doskonałe. Ale mając to nowe narodzenie, mając to nowe stworzenie w sobie, zaczęliśmy to jednak, to stare myślenie wróciło i zaczynało pracować. Zaczynało znowu się pokazywać, ponieważ nie zrobiliśmy pierwszego, nie zaprzeczyliśmy temu, nie odeszliśmy, nie oddzieliliśmy się od tego, co było starym myśleniem. I ono uderzyło znowu w nasze życie jak takie tsunami. I wiecie, wniosek taki, nie rozeznasz się w dziele zbawienia, jeśli dostosowałeś się do świata. Nie będzie to dla ciebie dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Dlatego potrzebujemy być radykalni. Tak to się nazywa na tym naszym świecie. Być szaleni i być wariatami Boga, jakkolwiek by to nie nazywano. Ale nie możemy być obojętni i letni, ale musimy być gorący. Jeżeli wierzysz, że Słowo Boże jest życiem dla ciebie, no to nie może być tylko słowem. Musisz wejść w to. Musisz kroczyć, mówić, tak to jest życie, nieważne co mówią inni. Czy w dziele zbawczym Chrystusa czegoś brakuje? Może odkryliście coś? A może, czy Jezus czegoś nie zrobił dla nas? Jeżeli tak, to proszę o zgłoszenie w tej chwili tego. Albo, czy wykradł coś diabeł Jezusowi, kiedy wisiał na krzyżu? No nie. I muszę tutaj krótką reklamę wrzucić, ponieważ kiedy myślałem o tym, że w moim świadectwie tak było, doszedłem do takiej frustracji, że nie było ekstazy, ekstatyczności, chodzenia w takiej pełni życia, które Bóg miał dla mnie wewnątrz, w sobie, to zobaczyłem, że szkoła biblijna dokonała czegoś. Ona podjęła znowu rolę tego, aby przez Słowo i Ducha znowu ożywić to i żeby weszło więcej Bożej woli dla mojego życia, więcej Słowa Bożego w moim życiu było, ponieważ byliśmy cały czas zanurzeni i wróciło to, co było na początku, Boża miłość. Zacząłem się znowu zakochiwać w Bogu i mówi, Panie, Ty jesteś niesamowity, robisz wspaniałe rzeczy. Tu jest tak napisane, ja w to wierzę. I znowu podjąłem temat, ten, który gdzieś zagubiłem w tym czarnym lesie i znowu wyszedłem i zobaczyłem światło, światło Boże. Zobaczyłem, że jest nadzieja, że jest naprawdę dużo szansy, żeby wyjść z tego lasu i znowu, żeby Jezus zakwitł w moim życiu. Wiecie co? Boża wola nie przemija i trwa na wieki. Musimy pamiętać o tym. W pierwszym liście Jana, 2 rozdziale, 17 wersecie. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie pochodzą od Ojca, ale od świata. A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, a kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. Amen. Amen. Bóg pragnie, abyśmy kochali Jego wolę, Jego słowo, Jego ducha. To trwa na wieki, a my żyjemy w perspektywie wiecznej. A świat jest zbrukany pożądliwością i pychą. Dlatego Jezus sprzeciwia się pysznym w myślach ich serc. Dlatego, ponieważ to jest ze świata, on mówi, to jest okropne w oczach Boga. To jest wstrętne, to w ogóle jest przeszkodą. A pycha w tym znaczeniu znaczy chełpliwa gadanina, zuchwała i czcza pewność siebie, oparta na zaufaniu we własne siły i zdolności, przekonanie o sile i wartości rzeczy ziemskich. Siła i wartość rzeczy ziemskich. Tym był Jezus kuszony. Pokazał mu splendor tego świata. Zobacz, co ci mogę dać. Przecież to przy Bożej woli, tym, co On ma dla nas, to są śmieci. To jest przemijające, a to, co nam daje Bóg, jest wieczne. I świat zmierza w innym kierunku niż Bóg. Dlatego nie możemy przyjmować opinii popularnych i wierzeń społeczeństwa. Jako chrześcijanie też jesteśmy odseparowani od świata. To nasz nowonarodzony duch nas oddziela. Słowo mówi, wy nie jesteście z tego świata. To jest myślenie, które potrzebujemy mieć w sobie. My nie jesteśmy z tego świata. Ważne, byśmy zrozumieli, że świat nie jest naprawdę naszym domem. Że jesteśmy z nieba, a teraz żyjemy we wrogim środowisku. Od razu to przypomina takiego superbohatera, nie? Ale słuchajcie, różnimy się od poprzednich pokoleń chrześcijan, ponieważ światowa filozofia i ten światopogląd jest wprowadzany do naszych domów przez internet, telewizję i radio 24 godziny na dobę. Nieustannie jesteśmy bombardowani. W kieszeniach mamy nieustannie cały świat, który jak tylko odpalimy, to on nam odpali. On nam pokaże, gdzie jest twoje miejsce. On nam pokaże, jakie jest twoje znaczenie, jaka jest twoja wartość. Wielu ludzi mówi, moja wartość jest, ja jestem bezwartościowy dla tego świata. Ale dla Boga jesteście największym skarbem. Bóg oddał za nas życie. Słuchajcie, jak uchronić się jeszcze przed tym światem, tym środowiskiem? Może to być trudne chwilami, ale myślę, że potrzebujemy mieć zapalone zawsze lampki, kiedy pojawią się osoby, których możemy traktować jako niewierzący, ale mogą być to ludzie wierzący, którzy niestety nie znają prawdy. Ale słowo mówi w 2 Koryntian 6 rozdziale od 14 do 17 będziemy czytać. Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością? My jesteśmy światłem tego świata. Albo jaka jest zgoda Chrystusa z Belialem? Albo co za dział wierzącego z niewierzącym? A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? My jesteśmy świątynią Boga. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Wy jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg. Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. To jest tak potężny fragment, że właściwie trudno go skomentować. Bóg przechadza się w nas. Bóg w nas mieszka. A my jesteśmy Jego ludem. On o nas się troszczy. On o nas dba. Ale my się nie potrafimy często z Nim spotkać. Bo jesteśmy zupełnie w innym miejscu. Ceńmy opinię Słowa Bożego. Szukajmy opinii Słowa Bożego i Ducha Świętego. Niech nas prowadzi. To my jesteśmy solą ziemi i to my przyprawiamy świat. My go doprawiamy. My sprawiamy, że on jest coś wart. Tam, gdzie jesteście, przez to, co mówicie i jacy jesteście, przez dzieło Chrystusa, sprawia różnicę. My nie powinniśmy się wstydzić, nie powinniśmy mieć głów pochylonych ciągle z takim pokornym nastawieniem. My powinniśmy chodzić wyprostowani i mówić, my jesteśmy dziećmi Bożymi, my jesteśmy dziećmi Króla. I mamy coś do dania temu światu. Mamy słowa życia wiecznego. Piotr powiedział, gdzież mamy pójść? To ty masz słowa życia wiecznego. Więc ludzie będą na świecie szukać słów, które ich ożywią, które dadzą im coś nowego, co sprawi różnicę znowu w ich życiu. Chcemy być błogosławieństwem. To się nazywa być błogosławieństwem, mieć opinię Boga, która zmieni życie tych, do których mówimy. Ale najpierw musimy sami mieć zmienione życie. Potrzebujemy nie dostosowywać się do tego świata i przyjąć transformację, która się już rozpoczęła, która cały czas bije do naszego wnętrza i mówi: wpuść mnie, a zobaczysz. Pozwól mi działać. Nie zatrzymuj mnie przez swoje złe myślenie, myślenie o sobie złe, którym musisz się rozprawiać najpierw, bo inaczej nie przejdzie to, co jest w duchu, do naszej duszy i do naszego serca, do naszego myślenia, żebyś potrzebujemy zobaczyć to, co jest we wnętrzu, na zewnątrz. A to się nie dokona, jeżeli nie zmienimy postawy swojego serca, myślenia swojego serca. Panie Jezu, dziękuję Ci. Dość powiedziałem. Dzięki Ci za to, Królu. To jest słowo. Słowo jest niezwykłe. Wierzę, że potrzebujemy być w tym miejscu, żeby znowu zacząć się cieszyć, kiedy się budzimy rano. Niezależnie, co się w naszym życiu dzieje. Czy to nie jest wspaniałe? I to nie jest dla jakichś pojedynczych ludzi, którzy siedzą po 10 godzin dziennie w Biblii. To jest dla każdego z nas. Ojcze, dziękuję Ci za ten czas. Dziękuję Ci za słowo, które zostało wypowiedziane i za Ducha Świętego, który ożywi wszystko to, co zostało może niedobrze powiedziane z mojej strony albo niewystarczająco wyjaśniłem. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Twoje błogosławieństwo jest cały czas z nami. Dobroć i łaska towarzyszy naszemu życiu, a to, co mamy w duchu, jest wystarczające, aby żyć na tym świecie w Twoim bogactwie, w Twojej mądrości, w Twoim zwycięstwie. Modlę się o to, aby wszelkie pyszne myśli serca, złe myśli serca, fałszywe myśli serca zostały objawione przez Ducha Świętego, które stoją na drodze do obfitości, które stoją na drodze do tego, abyśmy przyjmowali dzieło Jezusa w całej pełni. Abyśmy przemieniani, będąc przez Twoje słowo, doświadczali tej samej mocy, bo krzyżu Chrystusa jest moc. Dla ludzi tego świata jest to głupstwo, ale dla nas to jest życie, to jest zwycięstwo, to jest moc Boża. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że mamy Twoje słowo i Twojego ducha i że możemy Cię kochać z każdym dniem bardziej. Wierzę, że to ożywi nas w sposób absolutnie nadnaturalny i bezwysiłkowy, bo nie można nic dodać do dzieła Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.